Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Aleksandra Kłaput-Wiśniewska.
I tę część programu rozpoczynamy od spotkania z dyrygentem Piotrem Wajrakiem, który pracuje, jak Państwo wiedzą, z Orkiestrą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ostatnio odbył się koncert w Filharmonii Pomorskiej, koncert, w którym bardzo ważną częścią było wykonanie utworu Feliksa Nowowiejskiego. Przypominamy, że trwa rok tego kompozytora.
Organizatorom tego koncertu udało się połączyć zarówno rok Nowowiejskiego, jak i rok Sienkiewicza.
Tak, bo Quo Vadis to będzie też tytuł, który towarzyszy muzycznie temu wydarzeniu, bo właśnie ten utwór stał się też przyczynkiem do skomponowania przez Nowowiejskiego utworu.
Mamy rok Nowowiejskiego i rok Sienkiewicza i właśnie chcemy tym dwóm wielkim Polakom oddać dzisiaj hołd.
Mamy wyjątkową okazję, dlatego że nasz patron Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Feliks Nowowiejski, napisał takie sceny dramatyczne w zasadzie, bo to nie jest ani oratorium, ani kantata, nazwał to sceny dramatyczne Quo Vadis. Wykorzystuje w jakimś sensie libretto, pomysł dramaturgiczny Sienkiewicza i pisze do tego wielką, monumentalną muzykę. Fragmenty tego dzieła w hołdzie naszemu patronowi, także Henrykowi Sienkiewiczowi, zagramy.
Czy Feliks Nowowiejski wielkim kompozytorem był?
Feliks Nowowiejski to przede wszystkim wielki znawca organów, człowiek, który całe życie spędził przy manuałach, przy pedale i też w swoim czasie olsztyńskim, kiedy był kapelmistrzem orkiestry wojskowej, to z tego okresu pozostaje taka fascynacja po prostu instrumentami dętymi, no wprost brzmieniem orkiestry wojskowej. I te dwa nurty, czyli organowość i orkiestra wojskowa, przewijają się w zasadzie w całej orkiestrowej twórczości Nowowiejskiego.
Aczkolwiek tutaj mamy dość monumentalne dzieło.
Oczywiście, dzieło jest monumentalne, dlatego że napisane jest na wielką orkiestrę symfoniczną z poszerzonym udziałem trąbek, są aż 4 trąbki, 2 harfy, organy. To jest gigantyczna partytura, której mało który chór na świecie może sprostać. My także, przygotowując się do koncertu, no bardzo mocno walczymy z mocą orkiestry, ale tego nie można zmniejszyć przez prostą prośbę zagrajmy piano, zagrajmy ciszej, dlatego że technicznie utwór został napisany w taki sposób, że nie można go wykonać cicho i delikatnie. To jest wielkie, monumentalne dzieło i wszyscy z tym w jakimś sensie zmagamy się.
Czy to jest dobrze, że dzieło jest monumentalne i gracie głośno w tych pięknych wnętrzach filharmonii i z tą akustyką? To dobrze, ale czy panu łatwo było zapanować nad tyloma młodymi artystami?
No, jeśli chodzi o panowanie, to dla mnie chleb powszedni, chór, orkiestra, to jest rzecz normalna. Kiedy siedliśmy wspólnie z młodzieżą do kompozycji Nowowiejskiego, uderzyła mnie podobna sytuacja, która jest z dziełami Moniuszki. Mianowicie widać, że dzieło jest grane od czasu do czasu, na pewno teraz będzie grane częściej. Natomiast materiał, czyli nuty dla orkiestry, jest byle jaki. Napisany ręcznie, z licznymi błędami, z licznymi przekłamaniami redakcyjnymi. Myśmy, grając tylko 3 fragmenty z tego oratorium, bardzo dużo tych błędów poprawili, ale zastanawiam się, co ma zrobić na przykład jakiś zagraniczny wykonawca czy zagraniczny zespół, który na zaledwie kilka prób w tygodniu koncertowym otrzyma tak wielki materiał. Nad tym się zastanawiam. To jest wielka szkoda, że tak jak i Moniuszki, tak i Nowowiejskiego nie mamy ciągle wydanego.
Ale to jest w ogóle jakaś choroba nasza, narodowa. Chcemy, żeby nasi kompozytorzy byli chwaleni i słuchani na całym świecie, a nie potrafimy o to w żaden sposób zadbać.
Ostatnio wykonywałem nowe wydanie koncertów fortepianowych Chopina. Już po roku 2005 rozpoczęto starania, aby w nowej redakcji wydać akompaniamenty do koncertów Chopina. I wreszcie teraz, no w sensie w rok, 2 lata temu ukazało się nowe wydanie i miałem okazję poprowadzić kilka wykonań koncertu e-moll Chopina. I też to nowe wydanie jest z błędami, musiałem poprawiać błędy. Naprawdę nie trzeba daleko szukać. Najbliższy przykład to nasi bracia Czesi, którzy ze swoimi kompozytorami, z Dworzakiem, ze Smetaną, z Janaczkiem, zrobili rzecz niezwykłą, mianowicie kilkakrotnie wydali te dzieła w krytycznych opracowaniach i cały czas trzymają też na tym rękę finansową, to znaczy prawa autorskie do wykonań cały czas są u nich. A my z polskimi kompozytorami ciągle nie mamy Karłowicza, ciągle nie mamy Nowowiejskiego, Moniuszki, Paderewskiego i wielu innych kompozytorów.
Co trzeba zrobić, żeby pójść śladem Czechów? Czy to jest takie trudne? Czy to jest jakiś opór materii nie do przejścia? Gdzie leży problem? Bo dyrygenci doskonale wiedzą, co trzeba zrobić, wykonawcy wiedzą. To gdzie jest problem?
Problem tkwi w pieniądzach. Po realizacji Halki Moniuszki w Operze Nowa w Bydgoszczy kontaktował się ze mną redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego właśnie w sprawie wydania Halki, takiego krytycznego nowego wydania Halki. No i kiedy spotkaliśmy się i porozmawialiśmy, to od razu padło to stwierdzenie, że to są duże pieniądze, których nie mamy. No to wydaje się dziwne, dlatego że Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest w jakimś sensie narodowym wydawnictwem muzycznym i z punktu widzenia interesu narodowego powinniśmy wreszcie doczekać się krytycznych wydań, ale też wydań, które można po prostu bez wstydu położyć na pulpity zespołów na całym świecie i te dzieła wtedy wykonywać.
A może po prostu nie warto sięgać po dzieła Nowowiejskiego czy dzieła Moniuszki. Może one po prostu powinny być grane okazjonalnie z tymi błędami w Polsce.
To zawsze zastanawia, że błędy w materiale są niepoprawione, no bo przecież z tymi złymi nutami w niedobrych miejscach dzieło zostało wykonane, nikomu to nie przeszkadzało. Ja jednak po sukcesie Halki, znowu wrócę do tej Halki, bo to jest rzeczywiście też w mojej drodze zawodowej wyjątkowy moment, od którego w wielu miejscach Polski, także od dziennikarzy, dowiaduje się, że Halka Bydgoska brzmi inaczej niż te inne Halki. Wszyscy mnie pytają dlaczego. Dlatego, że usunąłem błędy. Dlatego, że poprosiłem muzyków o jednoznaczną artykulację. Dlatego, że realizujemy wspólną dynamikę. Dlatego, że budujemy jedną emocję, frazę, która ma przenieść dramat sceny, ma go przenieść ku widzowi i ten widz to odbiera. To jest wspaniałe.
Mamy rok Nowowiejskiego, teraz to wykonanie Quo Vadis. Czy są jeszcze jakieś inne pomysły, żeby w tym roku Nowowiejskiego czegoś dokonać, co będzie spektakularne?
Jak znam muzyków, to od kompozycji Nowowiejskiego uciekamy. Nowowiejski to przede wszystkim kompozytor organowy. Trudno oceniać jego dzieła orkiestrowe. Trzeba by się tutaj zagłębiać w kwestie formalne, w kwestie pomysłów melodycznych, w kwestie budowy formy, ale nie są to wielkie, porywające kompozycje. Miałem szczęście zetknąć się z dwoma poematami symfonicznymi Nowowiejskiego, Beatrice oraz Nina i Pergolesi. Były one tematem mojej rozprawy doktorskiej. Stąd wiem, co w trawie piszczy i na pewno kiedyś będę chciał jeden z tych poematów pokazać bydgoskiej publiczności, ale przyjdzie na to odpowiedni czas.
To było spotkanie z Piotrem Wajrakiem i fragmenty próby. I właśnie usłyszeli Państwo to monumentalne wręcz dzieło Feliksa Nowowiejskiego, Quo Vadis. A ja jeszcze dopowiem, że już niedługo będziemy mieć prawdziwy festiwal Piotra Wajraka w Bydgoszczy. To on poprowadzi premierowy spektakl Don Carlosa inaugurujący 23. Bydgoski Festiwal Operowy. To on również poprowadzi dzieło przygotowane przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na inaugurację Operowego Forum Młodych. I to on również poprowadzi Teatr Wielki w Łodzi, prezentując Straszny Dwór w reżyserii Krystyny Jandy.
A teraz posłuchamy jeszcze dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta, Rekwiem, dzieła, które jest stosowne na dzisiejszy wieczór. Soliści Olga Pasiecznik, Anna Lubańska, Krzysztof Szmyt, Krzysztof Borysiewicz, Symfonia Amabile, chór i orkiestra, którą poprowadzi Piotr Wajrak.
Thank you.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję Państwu wieczór muzyki pasyjnej, wieczór muzyki polskiej. Słuchać bowiem będziemy XVI i XVII wiecznych polskich pieśni pasyjnych, bowiem okres świąt wielkanocnych, okres pasyjny ma swoją specjalną muzykę. To czas, w którym warto zanurzyć się nie tylko w piękne dźwięki płynące bez tekstu i wprawiające nas czasami w nastrój zadumy bądź nastrój radosny, ale warto także przysłuchać się polskim pieśniom pasyjnym, zwracając uwagę na wyrazisty tekst, na jego jędrność i przede wszystkim mądre, teologiczne, głębokie przesłanie. Rozpoczniemy od twórczości XVI-wiecznej zanotowanej w kancjonale zamojskim. Kancjonał to jest zbiór utworów nieprzeznaczonych do wykonywania podczas liturgii. Jest to raczej religijna muzyka domowa albo może dworska, wykonywana przez członków rodziny magnackiej albo przez ich gości ku ożywieniu duchowemu. XVI-wieczna praktyka zarówno w kościele katolickim, jak i w kościele protestanckim wzmagała muzykowanie domowe, wykonywanie utworów ku modlitewnemu zadumaniu, ku rozważaniu tekstów bardzo często w owym okresie chętnie tłumaczonych na język narodowy. Zatem dzisiejsze spotkanie z muzyką pasyjną, z muzyką modlitewną polską wieku XVI rozpoczniemy od Oratio Dominica, czyli modlitwy pańskiej. Tak bowiem została zanotowana w kancjonale, że to modlitwa podług szczerego tekstu na polską piosnkę przełożona, a k niej jest przydatne wyznanie wiary chrześcijańskiej. To po prostu zwyczajnie, po polsku, prostymi zdaniami zaśpiewana modlitwa Ojcze Nasz, dziś w wykonaniu zespołu wokalnego Bornus Consort.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, my grzeszni prosimy Ciebie, święć się w nas i
Była to modlitwa pańska Oratio Dominika pochodząca z kancjonału zamojskiego. I z tego samego zbioru utwór z tekstem Jakuba Lubelczyka Dobrotliwość Pańska. To kompozycja, tak jak poprzednie, przeznaczona do muzykowania domowego, do wykonywania ku pobudzenia duszy i umysłu wszystkich, którzy śpiewają i wykonują z modlitewnym zamyśleniem te utwory. Bardzo często nie miało znaczenia, czy bezpośrednio wykonywano to głosem, czy też wsłuchiwano się, jak śpiewali to inni. Marcin Bornus-Szczeciński pisze, że nie miało żadnego znaczenia, czy się słuchało, czy się śpiewało. Muzycy śpiewali w imieniu słuchających, którzy zaśpiewać nie mogli lub nie potrafili. Wszyscy wspólnie rozważali tekst, a swą dobrotliwną obecnością akceptują tę formę wspólnego przeżycia i bez różnicy, czy było to w domu, czy w kościele, czy świątek, czy piątek, jak pisał współczesny Cyprianowi Bazylikowi, który skomponował owe utwory, Adam Michna. Zatem Cypriana Bazylika, twórcy związanego z dworem Radziwiłłów, Dobrotliwość Pańska, utwór, w którym znajdujemy całą historię zbawienia, od narodzenia Chrystusa przez mękę Jego, krzyż, przez odniesienie do ludzkiego losu i napomnienie, tak nas bardzo rozbujało w grzechu nasze marne ciało, które swowolnie kochamy, że łaski nic nie dbamy. Dobrotliwość Pańska z tekstem Jakuba Lubelczyka z muzyką Cypriana Bazylika w wykonaniu zespołu Bornus Consort.
Mądrość Ojca Wszechwszechnego, Chrystus odwieczny, Syn Jego, przyszedł w bliskość świata tego, według pisma prorockiego, w wielkiej pokorze, w życiwości, nie litujący trudności, dla narodu człowieczego, widząc wielki upadł jego, a z onej boskiej miłości przyjął się nasze słowa.
jakość swą wolną. Bo gdyby go kto zobaczył, co ten Pan uczynić raczył, iż dla człowieka nędznego nie litował ciała swego. Stał na krzyżu zawieszony, wszytek świętą krwią skropiony, wołając z wielkiego pragnienia nędznemu człeku zbawienia. A w onej swej strosnej męce rozciągnąwszy swoje ręce, woła: pódźcież moi mili, byście się mną ochłodzili. Nie bacząc swego dobrodziejstwa Pana swego, woli by światu folgować, jego złych spraw naśladować. Tak nas bardzo rozrujało w grzechu nasze marne ciało, które powolnie kochamy, że Twej łaski nic nie dbamy. Ano Pan swe święte ciało dał, aby za nas cierpiało, życząc nam miejsca onego przez Adama straconego. Wszechmogący Panie, racz dać z łaski swej wyznanie, byśmy Cię prawie poznali, wolę Twej naśladowali. Racz nas przez swą złożoną mękę przyjąć pod Twą możną rękę, bo z każdej strony nie będzie Litwej obrony. Zewsząd nie przyjaciół dosyć, i gdzież nam swe ręce znosić, jedno ku Tobie nasz Panie, gdyż w Tobie nasze ufanie. O Ojcze nasz dobrotliwy, radże nam być miłościwy, nas marnotrawne synaczki, przyjmij w łaskę nieboraczki. Bo wielce Cię zgrzeszyli, majestat Twój obrazili, wszakże Ty swej boskiej miłości racz odpuścić nasze złości.
Była to pieśń Cypriana Bazylika Dobrotliwość Pańska w interpretacji zespołu Bornus Consort. A teraz jeden z najstarszych i najsłynniejszych obrazów pasyjnych, bowiem tak należałoby nazwać ową pieśń określaną jako Żołtarz Jezusow, czyli Ołtarz Jezusowy 15 rozmyślań o Bożym umęczeniu. Muzyka i tekst przypisywane są błogosławionemu Władysławowi z Gielniowa, pochodzące prawdopodobnie z drugiej połowy XV wieku. Natomiast dzisiaj będziemy słuchali wersji późniejszej, pochodzącej z 1558 roku, z druku Mateusza Siebeneichera z Krakowa. To kompozycja, która w niezwykle barwny, jakże wyrazisty i pełen emocji sposób przedstawia mękę pańską. I tak jak te wszystkie historie opowiadające krok po kroku Boże umęczenie, na końcu ma wezwanie, ma ową apostrofę modlitewną, skłaniającą nie tylko ku rozważaniu, ale także ku aktywnemu, modlitewnemu działaniu. I tak na końcu owego żołtarza jest wezwanie. 3x50 mówcie zdrowaś bądź Maryjo, a jeden pacierz mówcie za każdym dziesiątkiem. 15 rozmyślań o Bożym umęczeniu są do nieba wstąpili, którzy tak
czynili. Żołtarz Jezusów, czyli Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne w wykonaniu zespołu Kolegium Vocale, zespołu Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka, który wykonuje solową partię głównej melodii, owej średniowiecznej melodii na starodawnym instrumencie dętym na pomorcie. Kolegium Vocale Bydgoszcz Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. Był to fragment słynnego Żołtarza Jezusów, czyli rozważań o umęczeniu pańskim, przypisywanego Władysławowi Zgielniowa. Średniowieczna melodia w renesansowym opracowaniu czterogłosowym pochodzącym z XVI wieku. A teraz również XVI-wieczny rękopis pochodzący od klarysek gnieźnieńskich, zachowany z końca wieku XVI, obecnie zaginiony, funkcjonujący w odpisach notujących starą polską pieśń Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego. To znowuż rozważanie, lament niebieski, jak to wówczas określano. Lament, w którym łzy mieszają się z wezwaniem do modlitwy, do nawrócenia. I jak często w polskich pieśniach pasyjnych na końcu owego utworu znajdujemy odwołanie do Matki Boskiej. Przepiękny, wyrazisty obraz syntetyzujący te najważniejsze cechy liturgii Wielkiego Tygodnia, w którym pojawia się historia krzyża, w którym pojawia się ofiara i w którym pojawia się postać Matki Boskiej. Piękny, czterogłosowy, pełen zamyślenia i jednostajnego rytmu, który nie po to pojawia się, aby nas wciągnąć w nastrój, ale przede wszystkim przeprowadzić przez ową historię do tego, abyśmy, tak jak śpiewacy renesansowi, po wykonaniu tego utworu stali się kimś innym. Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego, XVI-wieczny rękopis gnieźnieński w wykonaniu zespołu Bornus Consort.
Yeah.
Była to piękna renesansowa pieśń Wszyscy mieszkańcy Dworu Niebieskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z piękną polską muzyką pasyjną współczesne opracowanie muzyki, twórczości funkcjonującej w tradycji od wielu lat. Opracowanie znakomitego mistrza muzyki, która w szczególny sposób weszła do polskiej kultury i polskiej tradycji, muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. W latach 80. podjął on na marginesie swojej głównej twórczości wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, wielkich dzieł symfonicznych, opracowania churalne starych polskich pieśni pasyjnych ze śpiewników Siedleckiego, ze śpiewników Mioduszewskiego. Wydaje się, że znane harmonie odczytał na nowo, zreinterpretował czasami drobnymi zmianami podkreślając nam przesłanie owych pieśni. Posłuchamy za chwilę w opracowaniu Henryka Mikołaja Góreckiego pieśni O Matko Miłościwa. Niewielkie ingerencje, powtarzanie fraz, wyciszanie, uspokojona harmonia to cechy rozważań, które Henryk Mikołaj Górecki proponuje nam, przedstawiając nowe opracowania starych, staropolskich tekstów muzyki religijnej. Zatem kończąc dzisiejsze spotkanie z polską muzyką pasyjną, pieśń O Matko Miłościwa w opracowaniu Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu śpiewaków krakowskich pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. A ja życząc Państwu pięknych, dobrych świąt Wielkiej Nocy, zapraszam na kolejny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego za tydzień. Do usłyszenia.